Audycja sponsorowana.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. W każdą środę o godzinie 17:10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Gościem Radia RDN dziś Anna Agata Jurczak, specjalista psychoterapii uzależnień z Serdecznego Centrum Psychoterapii w Nowym Sączu. Dzień dobry, witamy Pani Aniu.
Dzień dobry Państwu.
Dlaczego młodzież tak chętnie i tak często ucieka w używki?
Jako specjalista psychoterapii zastanawiam się, co jest przyczyną sięgania przez młodych ludzi po różne substancje psychoaktywne i używki. I myślę, że dokładnie to samo, co nas dorosłych w tym pociąga, czyli chęć przeżycia przyjemności, zintensyfikowania doznań. Na pewno to, co dają czy alkohol, czy narkotyki, to takie poczucie zadowolenia, euforii, odprężenia. Na pewno to, co mamy i społecznie przekazywane, to pozytywne oczekiwania wobec substancji psychoaktywnej. Postrzegamy my dorośli, a młodzież, która te elementy kontroli i krytyki ma zdecydowanie niżej rozwinięte, jako narzędzie do szczęścia. Na pewno poza przyjemnością jest w nas też potrzeba uwolnienia się od stanu przykrego. W kulturze polskiej jest takie powiedzenie, że pijemy na radości i na smutki. Więc jeżeli w taki sposób myślimy, to używka jest takim narzędziem, od którego oczekujemy pozbycia się czy uwolnienia od cierpienia. To, co na pewno jest pułapką, to to, że jeśli odkrywamy, że coś nam przynosi ulgę, to dążymy do tej ulgi, zwiększają ilość i częstotliwość kontaktów z tą substancją.
A jeśli mówimy o uzależnieniach, które dotykają bardzo często nastolatków, to kiedy nam rodzicom powinno się w ogóle zapalić tak zwane czerwone światło? Na co powinniśmy zwracać uwagę i co powinniśmy widzieć, żeby nie przegapić tych pierwszych symptomów uzależnienia, kiedy przypuszczam, że jest trochę łatwiej pomóc?
Jest taka przez nas stosowana i sugerowana rodzicom lista sygnałów ostrzegawczych. Można ją podzielić na takie bardzo trzy zasadnicze grupy, czyli zmiany w zachowaniu, zmiany w nawykach i zmiany w wyglądzie i stanie zdrowia. Do zmian w zachowaniu to na pewno pogorszenie funkcjonowania emocjonalnego, pogorszenie relacji, pogorszenie kontaktów ze znajomymi, albo to są kompletnie nowe grupy znajomych. Jeśli chodzi o zmiany nawyków, to one od takich codziennych dotyczących higieny, posiłków, czasu spędzanego z rodziną, nie, wspólnego wychodzenia do rodziny czy do kościoła, po zmiany w wyglądzie i stanie zdrowia, od nadmiernego przybierania wagi do nadmiernej utraty wagi. Albo nagle dziecko zaczyna się ubierać inaczej, albo przy okazji zakupów kupuje rzeczy, które są charakterystyczne w określonych zainteresowaniach. Albo nagle interesuje się bardzo tematami, nie wiem, wpływu marihuany na mózg i rozważa na ten temat, argumentując rodzicom, że to jest coś na przykład, co jest zdrowe. Więc takie zmiany w tych obszarach z całą pewnością, ale to, co jest istotne, to kiedy dziecko zaniedbuje obowiązki szkolne. Nie wiemy, gdzie dziecko znika, na przykład po szkole, albo dlaczego nie było kolejny dzień w szkole, albo właśnie dotyczące jeszcze szkoły obszary, to na przykład stopniowo obniża z ucznia szóstkowego, staje się uczniem z gorszymi ocenami, albo nadmiarowo traktuje czy reaguje na krytykę bądź niepowodzenia. Może być też charakterystyczne chroniczne zmęczenie. Oczywiście wszystkie te objawy, o których mówię, to mogą być objawy związane z etapami rozwojowymi, ale Jeżeli nie wiemy, gdzie jest nasze dziecko, na przykład wraca o późnej porze, zamyka się natychmiast w swoim pokoju, ma albo napady głodu, albo brak apetytu, nie wiemy, z kim się spotyka, wychodzi porozmawiać z kimś przez telefon, to na pewno są sygnały, które powinny nas zaniepokoić, ale też zmotywować do podjęcia rozmowy, by co jest przyczyną, bo za każdym zachowaniem jest jakaś potrzeba, jest jakaś przyczyna.
Jest tak, że dzieci rodziców, którzy borykają się na przykład z problemem alkoholowym czy z innymi uzależnieniami, mają większą skłonność do tego, żeby same były uzależnione.
Wielu badań, zarówno w obszarze psychologii, jak i psychiatrii, wynika, że w istocie dzieci pochodzące z rodzin alkoholowych mają większe predyspozycje, czy częściej niż inne dzieci, mogą przejawiać skłonności do uzależnień. Warto jednak zauważyć, że nie każde dziecko, które się wychowuje w rodzinie z problemem alkoholowym, na przykład zostanie osobą uzależnioną. Na pewno to, co cechuje i co jest takim czynnikiem podatności, na co warto zwrócić uwagę, to z biologicznego punktu widzenia nadwrażliwość na alkohol, która powoduje, że mamy większą skłonność do rozwoju uzależnienia. Na pewno predyspozycje do doświadczania negatywnych stanów emocjonalnych, bo kiedy wychowujemy się w rodzinie, gdzie jest problem alkoholowy, to jest ogromne napięcie. To jest ciągła niepewność, to jest ciągłe poczucie zagrożenia, to jest życie według trzech zasad. Nie ufać, nie mówić i nie czuć, więc to automatycznie powoduje taką wewnętrzną izolację od zewnętrznego świata. A to znaczy, że jesteśmy bardziej nastawieni, czy bardziej odbieramy cierpienie, tak? A z tym cierpieniem trzeba sobie jakoś poradzić. Kiedy mamy szkołę niekonstruktywnego rodzenia sobie z trudnościami, z emocjami od rodziców, to trochę się do tej sytuacji dostosowujemy i zaczynamy tak samo korzystać. Oczywiście nie wszystkie dzieci, ale no jest to niestety wzorzec, jest to przekaz. Na pewno większa ekspozycja na alkohol, tak? Bo jeżeli jest dom, w którym się pije alkohol, jest łatwy dostęp do niego i na pewno te dzieci są bardziej narażone. Natomiast nie ma reguły, że dziecko osoby uzależnionej w przyszłości będzie uzależnione. Na pewno trzeba pamiętać i zadbać o to, żeby te dzieci, które się wychowują w rodzinach alkoholowych, były zaopiekowane. Dlatego, że one wchodzą w dorosłe życie, nawet jeśli nie sięgają po substancje psychoaktywne, to mają trudność w dostosowaniu się do rzeczywistości w taki sposób, żeby mogły mieć z niej satysfakcję, żeby mogły żyć szczęśliwie, żeby mogły z zaufaniem budować relacje. Ta ostrożność i lęk, one towarzyszą.
Jeśli chodzi o pornografię, to czy my rodzice powinniśmy na ten temat z dziećmi rozmawiać i wytłumaczyć im, że to, co oglądają w filmach pornograficznych, nijak się ma do seksu w rzeczywistości? Czy powinniśmy to podkreślić, zanim w życiu naszych dzieci dojdzie do pierwszego razu, co do którego mogą mieć zupełnie nierealistyczne oczekiwania?
Pornografia jest obecna w naszym życiu od chyba od początku, jak istnieje człowiek, bo nawet pierwsze malowidła na ścianach, one zawierają treści pornograficzne, czy o charakterze seksualnym, może nie pornograficzne, tak jak my ją dzisiaj rozumiemy, pornografię, ale jest to element naszego życia. Natomiast zbyt wczesne zetknięcie się z pornografią może mieć poważne konsekwencje dla przyszłego życia seksualnego człowieka. Dlatego, że przekaz, jaki jest w filmach pornograficznych, on jest odrealniony. On nie pokazuje tak naprawdę prawdziwego życia seksualnego, tylko pokazuje ekstremalne sytuacje. On jest stworzony, ten obraz, na potrzeby doznawania ekstremalnych doznań. Natomiast dziecko, a badania pokazują, że w tej chwili 10-letni chłopcy już oglądają pornografię, nie jest gotowy do tego, żeby zmierzyć się z taką formą fizyczności w obszarze seksualnym. Na pewno częste oglądanie pornografii i pobudzanie się za pomocą tego środka przekazu, na przykład masturbowanie, może niekorzystnie wpłynąć na wyobrażenia o seksie. Może z całą pewnością zaburzyć poczucie własnej wartości, ale też własną pewność siebie. Dlatego, że młody człowiek nie dostrzega filmu pornograficznego jako coś, co jest nakręcane. Stop klatka, zrobimy przerwę. To tak naprawdę coś, co jest na ekranie godzinę, okazuje się, że było nagrywane kilkanaście godzin. I młody człowiek oczekuje na przykład od siebie takiej sprawności seksualnej, jak widzi na ekranie. A w rzeczywistości tak naprawdę nie uczy się takiego bezpiecznego, zdrowego obszaru intymności, w którym musi być komunikacja z drugim człowiekiem, musi być bliskość, musi być zaangażowanie, zarówno cielesne, ale też psychiczne. Uczy się wyłącznie rozładowywania swojego popędu poprzez zachowanie najczęściej ograniczające możliwość tak naprawdę bycia z drugim człowiekiem.
Czy my powinniśmy rozmawiać z dziećmi o uzależnieniach i kiedy takie rozmowy w ogóle wypadałoby zacząć?
Myślę, że o używkach warto rozmawiać już z małymi dziećmi. Myślę o takim wieku już przedszkolnym, bo my nie jesteśmy w dzisiejszych czasach w stanie uchronić dzieci przed dostępem do informacji, ale też musimy mieć świadomość jako dorośli, że nasze dzieci bardzo obserwują i widzą więcej niż nam się wydaje i jeszcze więcej czują. I kiedy jest problem alkoholowy w rodzinie, to dziecko widzi, że tato przychodzi po pracy i idzie spać. Mama przychodzi po pracy i jest zmęczona, drażliwa i z butelką piwa czy z kieliuszkiem wina. Musimy rozmawiać. Nawet jeśli wydaje nam się, że dziecko jest za małe, to warto przekazywać wiedzę o alkoholu, o narkotykach, ale w sposób oczywiście taki przystępny, na przykład porównując substancje czy użycie substancji do czegoś, gdzie dziecko ma doświadczenie niezdrowego, nie wiem, brzuch go boli, bo za dużo cukierków zjadł, czyli pokazywać, że są konsekwencje, nawet jeżeli coś jest przyjemne, to może mieć negatywne konsekwencje, jeśli będzie nadużywane. Myślę, że to, co trzeba robić ze starszymi dziećmi, to jasno określać, że są pewne normy i zasady, które dotyczą używania alkoholu, to jest 18 lat. Narkotyki są i były i będą niebezpieczne, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest w tej substancji, ale też nie wiemy, jak zareaguje nasz organizm i nasza psychika. Więc tu jasna postawa rodziców, że to jest coś, czego nie należy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uchronić dzieci przed różnymi zachowaniami ryzykownymi. Dlatego, że to byłoby abstrakcyjne. Musielibyśmy dzieci, nie wiem, zamknąć, odizolować, co jest niemożliwe. Natomiast musimy rozmawiać po to, żeby dziecko miało świadomość, że to ono decyduje, ale też czy zdecydowanie o tym, że będzie używać, jemu się opłaca. Warto też pokazać dzieciom, że podejmowanie decyzji to nie jest tylko doświadczenie przyjemności, ale to też są konsekwencje. Oczywiście musimy być uczciwi wobec młodych ludzi, bo oni nie są głupi. Jeżeli mówimy, alkohol jest zły, a sami go pijemy, no to oprócz tego, że tracimy swoją wiarygodność, to też w gruncie rzeczy zachęcamy do tego, żeby spróbować. Więc myślę, że rozmawiać jest warto zawsze, ale warto też pamiętać, że młody człowiek ma swoją wiedzę, swoje przekonania. Internet jest pełen instrukcji, czym i jak się odurzyć, co zrobić, żeby się rodzice czy dorośli nie zorientowali. Czasem jest tak, że my się długo nie orientujemy i dopiero w momencie, kiedy jest spiętrzenie trudności albo jakieś bardzo ryzykowne zachowanie, okazuje się, że dziecko ma już problem. To zachęcam wtedy, żeby nie wpadać w panikę, to pierwsze, żeby nie traktować młodego człowieka jako zła. Często tak jest, że rodzice przychodzą i mówią, że się im dziecko zepsuło albo już jest skrajnie patologicznie zaawansowane. Nie. Pamiętajmy o tym, że uzależnienie to nie jest cecha charakteru, to jest choroba. Jeżeli tak podejdziemy do problemu, czy z nadużywaniem, czy z ryzykownym używaniem, czy już z uzależnieniem, to zobaczymy człowieka, który doświadcza trudności. A dlaczego doświadcza trudności? Bo ten sposób wybrał, żeby poradzić sobie z innymi trudnościami. A niestety, wszystko to, co sprawia przyjemność i daje ulgę, wciąga. Jeżeli nie mamy konstruktywnych sposobów czy umiejętności radzenia sobie z trudnościami, no to idziemy w coś, co daje nam szybko ulgę, ale tak naprawdę jest drogą na skrót.
Anna Agata Jurczak, specjalista psychoterapii uzależnień, była dziś moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Bibliografię w temacie audycji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rdn.pl. Tam bardzo ciekawa lista lektur, która może okazać się wsparciem. Psychologa, socjoterapeuty pani Renata Smoleń pełni godzinny dyżur pod numerem telefonu 604 167 250. Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. W każdą środę o godzinie 17:10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
To była audycja sponsorowana.